Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Magdalena Ogórek, a to jest Rozmowa pod krawatem. I patrzę, sprawdzam, tak, pod krawatem jest mój gość, Artur Warzocha, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie senatorze, jak się panu wstawało z myślą, że sędziowie, polscy sędziowie polecieli do Brukseli po to, żeby tam ogłosić, że w Polsce oto pełza zamach na wolne sądy?
No, fatalny pomysł. Nikt nie powinien tak robić, nikt nie powinien donosić na własny kraj w jakiejkolwiek formie, nawet jeżeli uważa, że coś złego się dzieje w Polsce, no to takie problemy rozwiązuje się tutaj na miejscu. Był czas na to, żeby dyskutować na temat reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości, polskich sądów i trzeba było tę szansę wykorzystać. To ze strony Stowarzyszenia Justicja mieliśmy cały czas praktycznie próby różnego rodzaju sabotowania tej dyskusji. Nie było poważnej debaty na ten temat z tamtej strony, chociaż zaproszenie ze strony rządu, ze strony ministra sprawiedliwości, ze strony większości parlamentarnej, jaką tworzy dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, było cały czas. Były protesty na takiej zasadzie nie, bo nie wolno zmieniać tego, co się, tego stanu rzeczy, który obowiązywał do tej pory. Nie można było ich zdaniem tych sędziów nowelizować polskich ustaw, które miały za zadanie reformowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa, wcześniej Trybunału Konstytucyjnego. No i dzisiaj mamy taki efekt, że już jak tutaj zmiany zostały wdrożone, funkcjonują już przez nas wprowadzone przepisy, no to mamy właśnie jakąś taką historyczną akcję, bo tak ją należy nazwać, wyjazdu do Brukseli grupy sędziów, którzy zamierzają tam poskarżyć się na polski rząd, na Polskę, na, nie wiem, być może jeszcze na obywateli, którzy w takiej zdecydowanej większości popierają tę samą ideę reformy sądownictwa, ale również no, są zadowoleni z tych zmian, które my jako Prawo i Sprawiedliwość zaproponowaliśmy.
No nie pierwszy to wyjazd, bo w zeszłym roku dokładnie taki sam i praktycznie w tym samym gronie. Ja szukam rozwiązania i wydaje mi się, że w sumie sam sędzia Waldemar Żurek, już krygując się w jednym z wywiadów, trochę nam rzucił światło na całą tę sytuację, bowiem sędzia Żurek powiedział, że nie, on nie planuje wejścia do polityki, ale wielu znajomych mówiło mu, że byłby politykiem bardzo dobrym. To myślę, że rzuca nam już pewne światło na to, może jaką drogę w przyszłości pan sędzia zechce obrać.
Być może za miesiąc, za dwa, za pół roku albo przy najbliższych wyborach parlamentarnych okaże się, że pan sędzia Żurek startuje z listy którejś z partii opozycyjnych wobec Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu czy do Senatu i wtedy będziemy mieli dowód na takie tezy, które właśnie w tej chwili się pojawiają i te domysły, prawda, które krążą wokół niego. I tutaj też warto podkreślić, że środowisko sędziowskie nie jest jednolite w sprawie tego protestu i tej akcji, którą też można nazwać jakąś hucpą, jakiegoś rodzaju hucpą w wykonaniu tych 25 polskich sędziów, dlatego że mamy już nawet oficjalne listy protesty, na przykład wczoraj przeciwko takiemu pomysłowi wypowiedział się prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach, który notabene też jest członkiem Stowarzyszenia Justitia.
Przypomnijmy tylko tego stowarzyszenia, które w zeszłym roku wyrzuciło ze swoich szeregów wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, bo myślę, że warto im to za każdym razem wytknąć.
Warto, bo to było skandaliczne zachowanie. Nie robi się takich rzeczy wobec sędziego, który w tej chwili pełni funkcję wiceministra sprawiedliwości.
I ciężko pracuje na to, żeby reformować ten wymiar sprawiedliwości.
Widzieliśmy to na własne. No,
zna doskonale jego patologię.
Otóż to.
No i właśnie pytanie, dlaczego jest taka niespójność? Bo powiedział pan, że to środowisko sędziowskie też się dzieli. Nie wszyscy popierają to, co się dzieje obecnie w Brukseli. Nie wszyscy popierają ten wyjazd. Ale z drugiej strony Waldemar Żurek u mnie na antenie w TVP Info powiedział, gdy ja go pytałam, jak to jest, że wy wytykacie drugiej stronie, ale tej belki w swoim oku nie widzicie. Chodzi pan na demonstracje polityczne, a nie może pan na nie chodzić, ponieważ sędzia nie powinien być apolityczny. Na to usłyszałam, że na niektóre demonstracje wręcz należy chodzić. No to jak to jest?
No ja powiem tak, że no obowiązuje nas wszystkich, wszystkie osoby, które pełnią funkcje publiczne i zarówno te, które mocno tkwią w świecie polityki, ale te, które w administracji szeroko pojętej pełnią różnego rodzaju funkcje, jakaś etyka. A powiedziałbym nawet, że wobec sędziów wymagane są bardzo wysokie standardy tej etyki zawodowej, sędziowskiej. Ja byłem przez wiele lat pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli i nie miało dla mnie żadnego znaczenia to, kto jaką partię, jaką opcję polityczną reprezentuje, jakie ma poglądy, bo każdy ma prawo mieć oczywiście swoje poglądy. Natomiast wtedy, kiedy pełni się funkcję publiczną, te poglądy należy schować do kieszeni i być sprawiedliwym wobec wszystkich.
Może nie wszyscy umieją.
Może nie wszyscy umieją. Jeżeli ustawa zabrania angażowania się sędziom, którzy są zatrudnieni, którzy pełnią funkcję sędziów w polskim wymiarze sprawiedliwości, zabrania właśnie demonstrowania swoich poglądów politycznych, zabrania aktywnego udziału w różnego rodzaju akcjach politycznych, które są organizowane przez jedną czy drugą stronę tego szeroko pojętego sporu politycznego, który zawsze towarzyszy demokracji i który ma również miejsce w Polsce. Oczywiście można dyskutować na temat granic tego sporu i wypowiadanych opinii i form tego protestu jednej czy drugiej strony, ale to jest jakby odrębny temat. No to on obowiązuje przede wszystkim właśnie sędziów i oni powinni być jak żona Cezara i pokazać społeczeństwu, całej Polsce swoją postawą ten dobry przykład. No a tutaj niestety to zawiodło, co też jest dobrym przyczynkiem do tego, żeby cały czas dyskutować o tym i udowadniać wręcz to, że ta reforma wymiaru sprawiedliwości miała sens. Choćby po to, żeby z takich, no nie zawaham się tego słowa użyć, patologicznych postaw niektórych sędziów oczyścić polski wymiar sprawiedliwości.
To właśnie wejdźmy na chwilę, zajrzyjmy pod zasłonę tej patologii, bo ja się spodziewałam, powiem szczerze, że jeżeli sędziowie gdzieś pojadą, to nie do Brukseli, tylko na przykład do pana Tomasza Komendy, który został zwolniony z więzienia po tym, jak odsiedział 18 lat za coś, czego nie zrobił. Że ktoś zwróci się w stronę Marka Kubali, który 18 rok walczy o to, żeby państwo zadośćuczyniło mu to, te wszystkie szkody, które wymiar sprawiedliwości mu wyrządził. I co się dzieje? Sprawa Marka Kubali zostaje odroczona, ponieważ sąd nie zdążył się zapoznać z aktami sprawy. Jeżeli chodzi o 50 zł, które rzekomo roztargniony sędzia zabrał ze stacji benzynowej. Wszystko dzieje się w tempie. Jeżeli trzeba ochronić sędziego, to jest wszystkie ręce na pokład, ja mam takie wrażenie. A jeżeli jest zwykły, szary obywatel, który stoi naprzeciwko całej machiny państwowej, to on zawsze przegrywa.
No i to jest właśnie wymiar tej całej patologii, z którą mamy do czynienia, czyli nierówność traktowania. Korporacja sędziowska, bo to myślę, że można spokojnie takiego określenia użyć, korporacja prawnicza, dba przede wszystkim, a może w pierwszej kolejności dba właśnie o ochronę swoich własnych interesów, swoich własnych ludzi. Natomiast jest bezwzględna, zimna, wyrachowana i niesprawiedliwa niestety też czasami wobec przeciętnego obywatela, tak jak w przypadku pana Komendy, opierając się na bardzo wątpliwej jakości dowodach, wydano wyrok, który praktycznie złamał temu człowiekowi życie. W przypadku pana Marka Kubali przez ta jego epopeja, która też zrujnowała mu przede wszystkim życie zawodowe, działalność gospodarczą, praktycznie unicestwiła go jako przedsiębiorcę. Do tego wszystkiego jeszcze pojawiły się problemy rodzinne, no i te osobiste.
I też 18 lat to trwa.
I trwa to wszystko 18 lat, czyli to jest szmat czasu, który człowiek musi wykorzystywać na to, żeby po pierwsze udowodnić, a może po pierwsze, żeby się nie załamać w tym wszystkim i nie pójść na współpracę z takimi właśnie wątpliwej proweniencji czy konduity, o tak może należy powiedzieć, przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości, którzy go oskarżają, a on się musi bronić, bo on wie, że jest inaczej, że nie powinien być skazany. No i żeby udowadniać, prawda? I potem jeszcze długie lata się udowadnia, już nawet kiedy już człowiek jest przez wymiar sprawiedliwości oczyszczony ze wszystkich zarzutów, no to to jednak ta łatka gdzieś do niego przylgnie i praktycznie do końca życia musi udowadniać swoją niewinność i tłumaczyć, prostować pewne sprawy. Tak być nie powinno. Mam nadzieję, że ta ustawa, jeszcze tych owoców może w tej chwili nie widać, ale nasze ustawy, które wdrożyliśmy... Które
Bo to
są...
jest często zarzut, przepraszam, że wejdę w słowo, które się pojawia, że dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, a ludzie zgłaszają, że jeszcze nie widzą efektów.
Tak, bo to jest olbrzymia machina, która funkcjonuje powoli, którą też reformuje się powoli. Oczywiście zaczynamy od zmiany przepisów prawa, potem są zmiany personalne, no bo one, te przepisy wymuszają takie przeprowadzenie takich zmian kadrowych poszczególnych organach właśnie, czy w poszczególnych instancjach, które tworzą ten polski wymiar sprawiedliwości. No i to wymaga czasu, prawda, żeby te efekty... A potem dopiero mamy salę sądową, salę wokandę, prawda, i dopiero po pół roku, być może po roku, będzie można ocenić efekty. No i cały system zarządzania tym wymiarem sprawiedliwości, bo to jest też jednak bardzo długi proces. Sprawy się ciągną latami. No mam nadzieję, że teraz ten czas się... do minimum skróci i ludzie to odczują.
Panie senatorze, wczoraj expose ministra spraw zagranicznych profesora Jacka Czaputowicza. Jak pan je ocenia? Jak pan ocenia priorytety, które zaznaczył minister?
Ja je oceniam bardzo dobrze. Było spokojne, wyważone. No to widać, że wypowiedziane ustami wytrawnego, doświadczonego dyplomaty.
Bardziej wytrawnego niż minister Waszczykowski?
Ja powiem tak, że to jest zupełnie inna osobowość, pan minister Czaputowicz, i pewnie inny temperament. Pan minister Czaputowicz nie miał okazji być politykiem w takim wymiarze, w jakim już tę funkcję pełnił przez ostatnie lata pan minister Waszczykowski. Chciałem podkreślić, że pan minister Waszczykowski też ma, to człowiek wielu zasług. Przyszedł do dyplomacji i zaczął ją kierować ponad dwa lata temu w bardzo trudnym dla niej momencie. Bardzo dużo dobrego zrobił. Można oczywiście dyskutować na temat tego, czy on nie popełnił jakichś błędów. Pewnie popełnił, bo każdy minister popełnia, każdy człowiek popełnia, więc to również dotyczy ministra. Te 100 dni pana ministra Czaputowicza, one mimo wszystko mają swój taki pozytywny wydźwięk i widać efekty tej jego spokojnej, ciężkiej, ale bardzo trudnej i żmudnej pracy w niełatwych warunkach. Bo to też należy zaznaczyć, że zarówno on, jak i cały gabinet pana premiera Mateusza Morawieckiego nie miał spokojnych 100 dni, tak jak to się zwyczajowo daje, bo taki jest zwyczaj w cywilizowanych demokracjach, ukształtowanych, okrzepłych. No u nas przynajmniej wobec Prawa i Sprawiedliwości takie standardy nie obowiązują ze strony opozycji. Do tego wszystkiego jeszcze niełatwy kontekst zewnętrzny, między innymi związany z nowelizacją ustawy o IP, o Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie wywołała ta nowelizacja na zewnątrz jakiś niepotrzebny, niezrozumiały zupełnie ferment i musiał też pan minister Czaputowicz aktywnie w to wejść, ale priorytety, o które pani redaktor pytała, które wczoraj zostały zarysowane, są właśnie zgodne z polską racją stanu i z tym, w jakiej sytuacji obecnie Polska się znajduje.
Pierwszy, na który wydaje mi się, że minister położył największą emfazę, to jednak bezpieczeństwo.
No i to jest racja, bo dzisiaj mamy taki dzień, że jesteśmy 3 doby po wyborach prezydenckich w Rosji. Po 2 tygodnie czy 3 tygodnie po bardzo niepokojących wydarzeniach, jaką była próba zatrucia czy otrucia, zabicia
Siergieja Skripala
i jego córki. I mamy stanowczą reakcję zarówno Wielkiej Brytanii, jak i krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Wejdę w słowo, nawet eksperci ze wschodu mówią, że jest to pierwsza próba od tylu lat użycia broni chemicznej i wszyscy wskazują tak na to, oczywiście, że jest to złamanie już konkretnych artykułów natowskich.
Zgadzam się z taką opinią i dlatego musi być tutaj bardzo mocna i stanowcza reakcja ze strony państwa, którego to bezpośrednio dotknęło, ale również jego sojuszników w ramach Układu Północnoatlantyckiego, jak i Unii Europejskiej, no bo to też budzi nasz niepokój jako Polski, że tak łatwo można manipulować i doprowadzać do takich sytuacji przez Rosję. Musiała być reakcja, więc my się w te priorytety ustami pana ministra Czaputowicza i całej naszej dyplomacji wpisujemy. opisujemy.
Pan minister powiedział wczoraj o pogłębieniu relacji z Niemcami i ze Stanami Zjednoczonymi. Słusznie. Natomiast zastanawiam się, jak pogłębiać relacje z Niemcami, jednocześnie walcząc znowu o bardzo słuszny postulat, czyli o reparacje. Jak to zrobić?
No to jest już, że tak powiem, wyższy poziom dyplomacji, bo to tak należy do tego podchodzić. My oczywiście mamy swoje argumenty, mamy również swoje racje, które cały czas leżą na stole. I nie ma w tej chwili takiej ani moim zdaniem potrzeby, ani nawet powiedziałbym możliwości, żeby od tego argumentu odstępować. A były takie prowokacje ze strony różnych ośrodków opiniotwórczych. Już nie będziemy ich wymieniać, ale również media donosiły na początku drogi, którą w tej chwili podąża pan minister Czaputowicz jako szefa dyplomacji, że on będzie grał miękko i w imieniu Polski będzie pomału rakiem wycofywał się z naszych postulatów dotyczących reparacji. Po drugiej stronie mamy na przykład budowę gazociągu Nord Stream 2.
Jeśli pan pozwoli, do Nord Streamu za chwilę, bo jeszcze chciałam przytoczyć słowa Arkadiusza Mularczyka, który w polskim radiu powiedział, sprawa reparacji wojennych była przez lata z premedytacją zamiatana pod dywan przez Niemcy. Także widać wyraźnie, że nie ma kroków wstecz rządu.
Nie ma kroków wstecz naszego rządu. W tej chwili kwestia reparacji jest na poziomie parlamentarnym, bo ja przypomnę, że taki zespół został powołany właśnie pod przewodnictwem pana posła Arkadiusza Mularczyka, który pracuje nad tym tematem już od wielu miesięcy i prowadzi różnego rodzaju badania, sięga po poważne ekspertyzy, wyliczenia i pomału wyłania nam się z tego obraz skali tych wszystkich zniszczeń wojennych i strat, które my ponieśliśmy i za które tak naprawdę nikt nigdy nie zapłacił, a Polska nigdy się ich nie zrzekła. To też trzeba podkreślić.
Pan wspomniał o Nord Stream 2. Panie senatorze, Ameryka oficjalnie już grozi sankcjami tym firmom, które budują gazociąg, więc wydaje się, że nasz największy sojusznik jednak też twardo trzyma linię, jeżeli chodzi o Nord Stream 2.
Tak, no i właśnie idealnie się to wpisuje, czy inaczej słowa pana ministra spraw zagranicznych Czaputowicza wpisują się właśnie o sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi właśnie w te nasze potrzeby. No nie możemy sobie pozwolić, tak jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, to jest kwestia zero-jedynkowa, prawda? Nie ma tutaj żadnego pola do negocjacji. My nie możemy pozwolić sobie na to, żeby kolejną nitkę gazociągu łączącego dostawcę z odbiorcą, czyli Rosję z Niemcami, budować w taki sposób z pominięciem krajów członkowskich Unii Europejskiej i Ukrainy. I są, to też warto może dodać, pojawiają się alternatywy, między innymi, jeżeli dobrze pamiętam, Kuwait w tej chwili się, czy taką ofertę położył na stole negocjacyjnym, że może dostarczać skroplony gaz do naszego terminalu w Świnoujściu przez Ukrainę między innymi.
Panie senatorze, wczoraj liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer powiedziała tak, że Polska miała być szansą, miała szansę być najważniejszym państwem w Europie, tylko PiS to wszystko zepsuł. A ja szukam tego momentu, gdzie była ta sytuacja, że Polska miała szansę na to, by być najważniejszym państwem. O ile dobrze sobie przypominam, proszę mnie poprawić, to za Platformy Obywatelskiej prowadziliśmy raczej politykę uległą w stosunku do dużych państw tworzących to silne jądro unijne.
Tak było. A pani Katarzyna Lubnauer no, nieuchronnie podąża drogą swojego poprzednika, założyciela tego ugrupowania, jaką jest Nowoczesna, czyli pana Ryszarda Petru. I nie wiem, czy ona się z nim ściga na takie nieudane bonmoty, no ale to jest kolejny dowód na to, że rzeczywiście, no powiedziałbym tak, no trzeba myśleć jednak nad tym, co się mówi, bo rzeczywiście takiej pozycji Polska za czasów Platformy Obywatelskiej nigdy nie miała.
No, pani Lubnauer dodała jako... nawet, że mieliśmy być najważniejszym państwem rozgrywającym w Unii. To dlaczego Platforma nie podjęła nigdy takiej
To ja nie wiem. Może pani przewodnicząca Lubnauer wtedy przebywała w innym kraju, który taką rolę odgrywał, ale to na pewno nie była Polska. Mieliśmy, tak jak pani redaktor powiedziała, no, taką opcję no, państwa uległego, który przyjmuje wszystkie rozkazy, które płyną z Brukseli, który nie walczy o swoje racje. I jakie były tego efekty, to widać również wyniki ekonomiczne. świadczą o tym, że Polska wtedy naprawdę nie była w fazie jakiegoś gwałtownego rozwoju. Mieliśmy patologie różnego rodzaju, mieliśmy oszustwa na podatku VAT, mieliśmy bardzo rozbudowaną szarą strefę, a dzisiaj jest efekt zupełnie inny. Sytuacja wewnętrzna jest spokojna, ustabilizowana. Mamy bardzo dobre wyniki ekonomiczne, mamy bardzo dobrą ściągalność podatków, mamy bardzo niskie bezrobocie, mamy wdrożone programy socjalne, społeczne, które pomagają przeżyć tym najbiedniejszym rodzinom polskim. Postawiliśmy w ogóle na rozwój rodziny, o czym pani wicepremier Szydło ostatnio bardzo często przypomina i pani minister Rafalska. Szukamy jakichś innych sposobów na to, żeby Polska mogła się rozwijać i jak będziemy silnym państwem, to będziemy mieli prawo wtedy też mówić a już te symptomy są, mówić silnym, mocnym głosem i domagać się tego, żebyśmy byli traktowani jako taki sam partner Unii Europejskiej, jak i wszystkie państwa członkowskie pozostałe. A sprzeciwiamy się również polityce dwóch prędkości, która była proponowana przez państwa wiodące, powiedzmy zachodnie, wiodące prawem kaduka, prawda, bo traktaty europejskie takiej możliwości nie przewidują, a tak było, mam tutaj na myśli Niemcy, Francję. Będziemy mieli nową sytuację po Brexicie już i będziemy musieli się w niej odnaleźć. Nie wiem, jak to będzie, ale być może będzie tak, że Polska jakąś rolę wiodącą wtedy będzie odgrywać.
Trzeba będzie też, wszystko wskazuje na to, używać ustawy o IPN, bo raptem w niedzielę dziennik Mittelbayerische Zeitung znów użył sformułowania polski obóz koncentracyjny w stosunku do obozu w Sobiborze. Ja tylko państwu przypomnę, że tam komendantem był Franz Stangl, który był Austriakiem, a obóz oczywiście był niemiecki, nazistowski. Panie senatorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, a państwu życzę ciepłego, słonecznego dnia. Dziękuję.